Azja Mniejsza Bizantyjska. Od pierwszych dziesięcioleci IV wieku, to jest od założenia Konstantynopola, coraz bardziej zaznacza się podział między greckim wschodem i łacińskim zachodem, który przypieczętowuje ostatecznie testament Teodozjusza Wielkiego, dzielący cesarstwo na cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie. W tym właśnie cesarstwie wschodnim od V wieku następują głębokie przemiany historyczne. Zostaje osłabiony kościół. Po soborze chalcedońskim Egipt tworzy swój własny kościół. Podobnie powstają kościoły nestoriańskie i monofizyckie w Syrii, a na terenach Egiptu, Syrii i Palestyny panuje stan nieustannych walk religijnych. Od VI wieku stosunki między kościołem wschodnim a zachodnim stają się coraz bardziej napięte, by zakończyć się ich zerwaniem w roku 1054. Kurczy się również cesarstwo. W VII wieku Arabi zajmują Egipt, Palestynę i Syrię, a statki arabskie pojawiają się pod murami Konstantynopola. W następnych wiekach toczą się nieustanne walki na pograniczu bizantyjsko-arabskim, opisane w wielkiej epopei bizantyjskiej Dienis Acritas, a granica pomiędzy światem arabskim a Bizancjum ulega nieustannym zmianom, powodując zniszczenie kultury na tym ciągle przesuwającym się pograniczu. W końcu XI wieku przybywają ze stepów Azji Turcy Seldżucy, którzy niedawno przyjęli islam. Po podbiciu krajów Azji docierają do Persji, którą podbijają i stają na granicy Bizancjum. W roku 1071 armia bizantyjska zostaje przez nich dokładnie zmiażdżona pod Mazikert. Turcy opanowują Azję Mniejszą. Tworzą sułtanat. Najpierw w mieście Soboru i Zniku, czyli greckiej Nicei, następnie w Pawłowym Ikonium, czyli w Konii. Tę ekspansję na krótko powstrzymują wyprawy krzyżowe. Po ich upadku Turcy opanowują tereny europejskie wokół Bizancjum z Adrianopolem. Konstantynopol upada w 1453 roku. Znika Konstantynopol, pojawia się Istanbul. Ten upadek oznacza koniec kultury nie tylko greckiej, ale i chrześcijańskiej w ogóle w Azji Mniejszej. Konstantynopol, dawne Bizancjum, był centrum kulturalnym cesarstwa. Tu powstaje wspaniała architektura, którą do dziś podziwiamy, jak cudowny Kościół Bożej Mądrości, po turecku Hagia Sophia, i nie mniej piękny, tyle że mniej znany Kościół Świętego Sergiusza i Bakchusa, Küçük Hagia Sophia, czyli Mały Kościół Bożej Mądrości. Kościoły te były pokryte pięknymi mozaikami i malowidłami, z których wiele zostało zniszczonych i nie tylko przez Mahometan, nieuznających malarstwa postaci, ale wcześniej w czasie walk ikonoklastów. Dla tych kościołów potrzebna była odpowiednia do ich wielkości i piękności liturgia. Kwitnie więc homiletyka oraz wielka poezja, której genialnym przedstawicielem był żyjący w VI wieku Roman Melodos, autor wspaniałych kontakionów, homilii, poematów liturgicznych. Tu jest centrum nauczania z uniwersytetem, na którego czele stali tacy intelektualiści, jak późniejszy patriarcha Focjusz. Tu dokonuje się wielka rewizja prawa rzymskiego w postaci kodeksów Teodozjusza i Justyniana. Konstantynopol ściąga ludzi sławnych. Z tego to powodu wezwano na jego biskupa największego ówczesnego mówcę Jana Chryzostoma, a pośród jego następców spotykamy wielu wybitnych pisarzy. Tu istnieje centrum życia monastycznego. W licznych klasztorach ze sławnym Studios, który odegrał zasadniczą rolę w czasie walk ikonoklastycznych, a którego ruiny możemy do dziś podziwiać. Ta kultura promieniuje także na prowincję. Powstają więc piękne bazyliki, jakie do dziś podziwiamy w Efezie, w Nicei, czy klasztory w Suneli, dziś Marienama Monastirii czy Alhamie. Rozwija się malarstwo, jakie możemy do dziś podziwiać w niezliczonych kościołach klasztornych wyrytych w skałach w okolicach Göreme. Na prowincji rozwijało się życie monastyczne w Kapadocji, w okolicach dzisiejszej Ankary, na wzgórze Olimp, w Bityni i wielu innych miejscach, a do klasztorów ściągają mnisi z całego ówczesnego chrześcijaństwa, czego przykładem może być na przykład klasztor gruziński na górze Olimp w Bityni. Równocześnie rozwijały się inne kultury chrześcijańskie. W Syrii i na terytoriach, na których używano języka syryjskiego, a więc także w Persji, dalej rozwija się wielokierunkowo kultura syryjska. Powstają dzieła teologiczne, poetyckie, filozoficzne, filologiczne, przyrodnicze. Kultura syryjska po podbiciu tych ziem przez Arabów staje się przekaźnikiem kultury europejskiej, nie tylko chrześcijańskiej, ale i filozoficznej do kultury arabskiej. Literatura syryjska będzie się rozwijała aż do XIV wieku. Ostatni wielki pisarz syryjski, encyklopedysta Bar Hebreus, umiera w 1318 roku. Ślady tej kultury znajdziemy w klasztorach w Tur Abdin we wschodniej Turcji, gdzie do niedawna znajdowała się wielka wspólnota chrześcijan używających języka podobnego do dawnego syryjskiego. We wschodniej części środkowej powstają dwa państwa armeńskie. Jedno wokół góry Ararat, w okolicach dzisiejszej Ani, na wschodniej granicy dzisiejszej Turcji i nad jeziorem Van, gdzie do dziś pozostały wspaniałe kościoły ormiańskie, na przykład w Ani czy w Achmata nad jeziorem Van. Drugim państwem jest tak zwana Mała Armenia w Cylicji. Kultura armeńska wyrażała się w literaturze, która poczynając od prostych pieśni szarachanów, poprzez poematy Grzegorza z Nareku czy Nersesa Sznorchali, rozwija się aż do dnia dzisiejszego. Podziwiamy również wspaniałe malarstwo ilustracyjne rękopisów armeńskich oraz cudowne kamieniarstwo kościołów armeńskich. Jadąc do Turcji, nie należy się ograniczyć tylko do wspaniałych zresztą zabytków kultury islamu, meczetu w Istambule, Konya w greckim Ikonium, czy pałacu Topkapi Seraj w Istambule. Kto chce poznać głębiej kulturę grecką, czy to pogańską, czy chrześcijańską, oraz kultury chrześcijańskie, grecką, syryjską, czy armeńską, musi obowiązkowo udać się do Turcji, gdzie będzie szedł śladami wielkich wydarzeń historii Kościoła, poczynając od podróży misyjnych świętego Pawła i działalności apostołów. Wizyta papieża Benedykta XVI w Turcji stanowi świetną okazję do przypomnienia sobie o tych wspaniałych tradycjach i stanowi wielką okazję do lepszego zapoznania się z nimi.